Błogosławiony niech będzie Pan nasz i Zbawiciel Jezus Chrystus. Przywozimy Wam serdeczne pozdrowienia od naszego zboru Nowe Życie w Gdańsku. Cieszymy się, że możemy być z Wami. Serdecznie dziękuję bratu Janowi za zaproszenie, że umożliwił mi po roku znowu spotkanie z Wami. To jest cenne przeżycie. W jednym zborze prezbiteriańskim w mieście Omaha w stanie Nebraska zorganizowano konferencję. I uczestnikom nabożeństwa konferencyjnego rozdano balony wypełnione helem i poinstruowano ich, że w czasie nabożeństwa, kiedy wzrośnie w nich uczucie radości, kiedy tak się bardzo rozradują, żeby wypuścili swój balonik. Wypuścili sznureczek, żeby balon mógł wznieść się w górę. A trzeba tutaj dodać, że prezbiterianie to taki lud Boży, który nie zawsze łatwo wyraża swoją radość. Wypowiedzenie słowa halleluja, chwała Panu, wzniesienie rąk do góry, to nie za bardzo się tam udaje. Nie wiem, jak to u Was jest, tak z tego, jak śpiewaliśmy, to widziałem, że się umiecie ratować Panu, to dobrze, ale no tamtym akurat za bardzo to nie szło. W czasie tego nabożeństwa od czasu do czasu tu i ówdzie wznosił się balonik w górę. Tam gdzieś w rogu, tam. Ale gdy się skończyło nabożeństwo, okazało się, że więcej niż 1/3 balonów wciąż była, że tak powiem, przy ich właścicielach. Oczywiście z wyrażaniem radości różnie bywa w naszym życiu. Niektórzy ją wyrażają bardzo ekspresyjnie na zewnątrz, inni gdzieś tam w środku ją duszą. I uśmiechają się tam tylko gdzieś sercem, nawet na ustach nie widać tego uśmiechu. On się tak raduje, że w ogóle nie widać tego. A inni popadają w taką euforię, skaczą, wrzeszczą, bo no, po prostu nie panują jakby nie chcą. Tacy jesteśmy, tak różni jesteśmy i to też trzeba uwzględniać. Różna jest też jakość radości, ona najczęściej zależy od źródeł. Nie każda radość jest piękna, nie każda radość jest czysta. Nie każda jest na odpowiednim poziomie. Aleksander Fredro napisał kiedyś, nie ma większej radości dla głupiego, jak znaleźć głupszego od siebie. To jest jakiś rodzaj radości, ale nie mówimy, że to jest radość wzniosła, jakaś szlachetna. Polskie przysłowie mówi starość, nie radość. Nie wiem, czemu spojrzałem na młodych ludzi w tym momencie. Starość, nie radość, tak się mówi. No i co przez to mówimy? Przez to, że jakby radość to przypisujemy młodemu wiekowi, a kiedy już w krzyżu zaczyna tam, w kościach nie tak, reumatyzm i się już różnych rzeczy nie chce, no to już nie czas do radości. Tak? No nam jakoś się naturalnie te rzeczy układają. Mark Twain w związku z tym kiedyś napisał: ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, ale starzeją się dlatego, że przestali się bawić. Również w starszym wieku człowiek może być pogodny, radosny, mieć poczucie humoru, zachować poczucie humoru, a nie tylko zrzędzić, a nie tylko narzekać, że to, że tamto, że ten rząd, że to zdrowie, że ten mąż, że te wnuki, że te dzieci i tak dalej. Oczywiście jest też taki rodzaj radości, z którym w ogóle nigdy byśmy nie chcieli mieć do czynienia. Radości z powodu nieszczęścia innych ludzi. Goethe powiedział kiedyś, kiedy ludzie stają się naprawdę źli, jedynym uczuciem, jakie im pozostaje, jest radość z cudzej krzywdy. Znacie to uczucie? Zetknęliście się kiedyś takim uczuciem? Kiedy się komuś coś źle wydarzyło, pewnych ludzi ogarnia jakaś dzika radość. Jakieś zadowolenie. Wypadek. Znaczy, tak nie powiemy, ale gdzieś coś takiego się w sercu pojawia. Chciałbym dzisiaj razem z wami, jeśli pozwolicie, jeśli nie zaśniecie wszyscy, porozmawiać o szczególnym rodzaju radości. O radości, która płynie z upamiętania, z nawrócenia się do Boga, ze społeczności z Bogiem. Czy znacie tę radość? Alleluja. To jest piękna radość. Ale jest to uniesienie serca, które dla wielu ludzi jest nieznane. Wielu ludzi nie wie, o czym mówimy, kiedy tę radość wyrażamy, kiedy próbujemy o niej opowiadać. My dzisiaj chcemy o tym porozmawiać, ponieważ mam przekonanie w sercu, że jest to potrzebne dla nas, dla ludu Bożego, żeby zbór był zawsze takim czytelnym ośrodkiem radości płynącej z upamiętania, z faktu nawrócenia. Tę radość przedstawia bardzo wyraźnie tak zwana złota karta Biblii, czyli 15 rozdział Ewangelii według świętego Łukasza. To rozdział, w którym są zamieszczone trzy podobieństwa Pana Jezusa, bardzo znane podobieństwa. My przeczytamy od wersetu 1 do 10, czyli podobieństwo zgubionej owcy i o zgubionym groszu. I spróbujemy na podstawie tych podobieństw parę praw ważnych dla naszego życia zobaczyć. A zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili: ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział im więc takie podobieństwo. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie? A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Albo która niewiasta, mając 10 drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła, nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie. A znalazłszy, zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi: weselcie się ze mną, gdyż znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Nim Pan Jezus to podobieństwo wypowiedział, te podobieństwa, to zauważył jakby dwie postawy w ludziach, którzy Go otaczali. Widział celników i grzeszników, którzy przychodzili, zbliżali się do Niego, aby Go słuchać. To było celem tych ludzi. Mieli postawę uczniów, chociaż to byli celnicy i grzesznicy. Bo uczeń to ktoś, kto słucha, kto chce naśladować. I faryzeuszy, którzy nie przychodzili do Pana Jezusa z dobrymi zamiarami, ale przychodzili, żeby szemrać. Oni szemrali, to jest powiedziane, narzekali, byli kwaśni, byli niemili, mieli złe nastawienie, mieli ciągle jakąś pretensję, mieli ciągle jakieś uwagi krytyczne. I Pan Jezus w tych okolicznościach, kiedy jedni lgnęli do Niego, zbliżali się, a drudzy szemrali, opowiedział te podobieństwa. Dwa obrazy. Obraz zgubionej owcy i drachmy zgubionej. I trzeba powiedzieć, że obiektywnie rzecz biorąc, ta zgubiona owca i ta drachma zagubiona to nie jest jakaś wartość wielka sama w sobie. Owca jedna owca na 100 to nie jest jakaś wielka wartość. Jak się ma 100 złotych i złotówkę, to jest to jakaś wielka wartość dla nas? 1%? 1% oddaj tam tak niewiele robiąc, robisz tak wiele, tam mówię, nie? Ale podkreślają tę myśl, że to 1% to nie ma żadnego znaczenia, zwłaszcza, że to jest i tak nie słowo. 1% tak obiektywnie rzecz biorąc, to nie jest jakaś wielka wartość. Drachma, jedna drachma, to połowa dniówki robotnika w tamtych czasach. No to jest. Jak ktoś zarabia 50 zł, to raptem 25 zł jakby zgubił. Jak dziennie zarabia 50 zł, to 25 zł zgubił. No to jest jakaś przykrość, ale to nie jest jakaś tragedia. To nie jest coś, co wymagałoby nie wiadomo jakiego postępowania. Ale w tym podobieństwie przedstawiona jest owca i drachma, nie jakaś tam, ale poszukiwana, ta, która ma wartość. Bo jeśli owca, bo ja jedna na 100 tak ogólnie nie ma wartości, to jednak dla pasterza, dla dobrego pasterza, każda owca ma wielką wartość. On tak ceni swoją owcę, że chociaż to jest jedna ze 100, on zostawi 99 i idzie, bo dla niego ona ma taką samą wartość, jak cała setka pozostała. Dobry pasterz. Najemnik mówi, a tam to się będę przejmował jedną. Ale prawdziwy pasterz mówi, to jest moja owca. I ją szuka, bierze ją na ramiona. Ach, owieczko jedna, jesteś, jak to dobrze, że jesteś. I mało tego, chciałby, żeby wszyscy się nią radowali. Tak samo dla kobiety drachma, można powiedzieć, no tak ogólnie drachma to nie żadna wielka wartość. Ale dla kobiety, no wiecie, czasem 10 groszy się liczy. Czemu kupiłeś ten chleb w tamtym sklepie? Tam jest drożej 10 groszy. Dla kobiety no różnymi rzeczami, na różne rzeczy się skupiają i mają taką subiektywne poczucie wartości. To chciałem powiedzieć, że coś, co dla innych czasem jest bezwartościowe, dla nas może mieć wielką wartość, subiektywnie rzecz biorąc wielką wartość. Na przykład wartość pamiątki jakiejś z przeszłości. Albo coś, do czego się przyzwyczailiśmy, coś, co używamy i zgubiły się nam jakieś okulary, już pęknięte, już drucikiem związane, czy coś, zgubiły się i szukamy i nie mówią, daj sobie spokój, to przecież co to jest złom, ale to dla mnie ma wielką wartość. I Pan Jezus przedstawił nam obraz tej owcy i drachmy jako wartości poszukiwane, wartości cenione. I stąd właśnie mowa o radości z odnalezienia. Cieszymy się z tego, co było zgubione i z tęsknotą, z upragnieniem, żeśmy tego poszukiwali i to znaleźliśmy. I to jest ten obraz radości z odnalezienia tej owcy i drachmy. Radości, która nie kończy się na własnej emocji, ale która polega też na zaproszeniu innych do współradowania, do dzielenia się tą radością, do świętowania razem z powodu odnalezienia zgubionej wartości. Trzeba powiedzieć, bo Pan Jezus oczywiście te podobieństwa opowiedział, aby powiedzieć nam coś ważnego na temat wartości ludzkiej duszy. I trzeba powiedzieć, że obiektywnie rzecz biorąc, grzesznik, statystyczny grzesznik na tym świecie nie ma wielkiej wartości. No kiedy się przyjrzysz ludziom upodlonym przez grzech, jak się zachowują, jak się odnoszą, jak się prowadzą i tak dalej, to mówimy, że to nie jest jakaś wielka wartość. Życie takich ludzi często nie jest wielką wartością. Ludzie między sobą jakby często nie dostrzegają wartości jedni w drugich. Z powodu jakiegoś zachowania często się poniżają. Często mówią do siebie złe słowa. Znamy wszyscy, czy prawie wszyscy, to sławne powiedzenie: Panie Z, jest Pan zerem. No cóż przez to ten gość powiedział do drugiego? Że go nie ceni, że on jest dla niego nikim. Do tego to nasze życie, życie grzesznika statystycznego jest takie krótkotrwałe, takie ulotne na tym świecie. Jakaż to wartość? Parą jesteście, która się na krótko ukazuje, a potem znika. Tak szybko wszystko przemija. A jednak jakkolwiek nisko ludzie cenią się nawzajem na tym świecie, jakkolwiek sami siebie oceniamy i wartościujemy, w oczach Bożych ludzka dusza ma wielką wartość. Ma zawsze wielką wartość. Zawsze. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swojej niebieskiej? Co przez to powiedzieć? Że skarby tego świata, wartości tego świata, w porównaniu z wartością ludzkiej duszy są niczym. Stoją niżej w oczach Bożych. Oczywiście nie w oczach tego świata, bo dzisiaj ludzie za 20 zł potrafią zabić drugiego człowieka. Ale nie w oczach Bożych. W oczach Bożych człowiek, jego życie ma wielką wartość. W drugim liście Piotra, w 3 rozdziale czytamy: Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Czyli mówiąc innymi słowy, Pan wstrzymuje ten czas ostatecznych rozliczeń, ponieważ ciągle patrzy jeszcze, rozgląda się za poszczególną ludzką duszą, żeby była zbawiona. Może jeszcze tutaj między nami jest ktoś, kto musi upamiętać się do końca, oddać swoje serce Panu. I dlatego wszystko wstrzymuje oddech, wszystko czeka na ten moment. Tak Bóg ceni sobie człowieka. Nie mówi, a co tam będziemy patrzeć na jednego czy 50? Tu się ważne rzeczy dzieją. Każda ludzka dusza jest ważna. Bóg zwleka, chociaż to nie jest zwlekanie, tylko to jest po prostu taka troska o jeszcze jedną duszę zgubioną, żeby ją uratować, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. I w tych podobieństwach Pan Jezus nakreśla nam obraz tego, co się dzieje w niebie, kiedy jeden grzesznik upamięta się i przyjdzie do Boga. Co jest powiedziane, że w niebie jest wielka radość, kiedy jeden grzesznik się nawraca. Jeden. Nie całe miasto, nie cały kraj. Polska dla Jezusa. To tylko wtedy będzie radość. Ale kiedy jeden grzesznik z Nowej Soli czy z Gdańska nawraca się, jest w niebie wielka radość. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, całe niebo podziela radość ze zbawienia jednego grzesznika. Niebo się chętnie daje wciągnąć w tę radość. Kiedy na ziemi grzesznik się nawraca, nie trzeba w niebie tam namawiać. No weźcie się, ruszcie aniołowie i trzeba się radować, bo jeden grzesznik się nawróci. Niebo po prostu podchwytuje to od razu, wyczekuje tego, a kiedy się coś takiego dzieje, całe niebo się raduje. Niebo się charakteryzuje radością z upamiętania grzesznika. Z tego słynie niebo, jakby wynikało z tych tekstów, które przeczytaliśmy z wielu innych. Myślę sobie czasem tak, że gdyby aniołowie byli podobni do nas, to zachowaliby większą powściągliwość w tym radowaniu się ze zbawienia grzeszników. Czy pamiętanie? To my często, kiedy się jakiś grzesznik nawraca, przychodzi, pokutuje, uzyleje, oświadczeni chrześcijanie mówimy, no jeszcze nie wiadomo, co z tego będzie. Nie ma co tak przesadzać, bo to na razie jeszcze nie wiadomo. A w ogóle, czy on to szczerze robi? Kto to wie, czy on to szczerze robi? A czy on w ogóle wie, czym jest prawdziwe chrześcijaństwo? Kto mu głosił Ewangelię? Co on tam poczytał? Czy on w ogóle jest świadomy tego, w co wchodzi? A w ogóle z jakich pobudek tu trafił? Czy to czasem mu się ta dziewczyna nie podoba? Albo może, że jakaś pomoc materialna jest udzielana i liczy na to? W latach 80. w niektórych zborach było takie przebudzenie, podary rozstawali. O, to przebudzeni, to nawróceni z darów. Aha. No i często my te nasze postawy wyrażamy, te nasze sceptyczne, wiecie, takie reakcje wyrażamy w ten sposób, że takich ludzi lekko dystansujemy się od nich, wystawiamy, bierzemy pod lupę, teczki im wyciągamy, sprawdzamy, co on tam wcześniej nabroił i tak dalej. Jak się prowadzi i mówimy, pożyjemy, zobaczymy. Kiedy jest chrzest takiego nowo nawróconego, to niekoniecznie wszyscy się ekscytujemy. Jak to nie jest nasza ciocia, nie jest nasza mama albo nasz synek, to nawet na chrzest nie idziemy czasem. Ja tutaj bardziej się odnoszę do tego, co w innych miejscowościach i międzyzborach się dzieje, nie wiem jak to u was, że na przykład chrzest jest poza okresem nabożeństwa niedzielnego. Gdzieś tam urządzany, gdzieś w sobotę czy gdzieś, to ze smutkiem obserwuję, jak czasem tam są tylko najbliżsi krewni. No i pastor i paru ze starszych z rady zborowej. A inni wierzący tutaj na działce, na rybkach, gdzieś tam jeszcze albo w pracy. No bo, a co tam się, jak się nie widział już? No ja tam nie mam na szef. Takie mamy postawy. A Kościół ma się ratować z upamiętania grzesznika, bo całe niebo się raduje z upamiętania grzesznika. A skoro niebo się raduje z upamiętania grzesznika, to co ma robić zbór? Ratować się, bo się jeden grzesznik upamięta. Bo jeden grzesznik się nawrócił do Pana. Powinien się radować z całej mocy. My w modlitwie pańskiej mówimy, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. I szczerze się modlimy, czyż nie? Chcemy, żeby tak było, czyż nie? A przecież niebo wyznacza nam standardowe zachowanie na wypadek upamiętania grzesznika. Radość, radość. W niebie jest radość, jest świętowanie. Z tych podobień, z opisów, które Pan Jezus nam tutaj pokazał, wynika, że jest świętowanie, że jest ucztowanie w niebie, gdy się jeden grzesznik nawraca. Aniołowie Boży świętują, gdy ktoś upamięta się na ziemi. I to tak jest, że kiedy jesteśmy naprawdę radośni, to ogłaszamy święto. To święto, dzień zwycięstwa na przykład. No to ludzie się radują, że jest już zwycięstwo, że jest już wolność i święto potem ogłaszają. A jak święto, to nam Polakom się z czym kojarzy święto? Z ucztą jakąś, jakieś jedzonko trzeba przygotować. Trzeba jakąś imprezę, mówiąc młodzieżowym językiem, urządzić. No bo jest święto, bo jest radość. Tak właśnie normalnie się reaguje. I zobaczcie, że przecież świętujemy rozmaite okoliczności, na przykład urodziny, świętujemy rocznice jakichś wydarzeń, rocznice ślubu i tak dalej. No świętujemy, mamy taki zwyczaj. Wtedy kupujemy kwiaty, składamy życzenia, ubieramy się jak tylko możemy najeleganciej, żeby to pięknie wszystko tak wyglądało. Świętujemy zdany egzamin, jakiś awans zawodowy, zaraz trzeba jakieś ciasto przynieść, trzeba no, kawę postawić, no robi się jakąś imprezę, ponieważ coś takiego się wydarzyło. A czymże coś takiego jest? W porównaniu z uratowaniem ludzkiej duszy, która ma większą wartość niż skarby tego świata. o ileż bardziej winniśmy świętować i radować się z upamiętania grzesznika, gdy się grzesznik nawrócił. Powinniśmy to przede wszystkim, jako ludzie wierzący, jako ludzie świadomi duchowych rzeczy, powinniśmy to przede wszystkim doceniać, to stawiać na pierwszym miejscu. Mnie bardzo cieszy, kiedy jakiś sędziwy człowiek wierzący mówi: dzisiaj kończę 18. A o co chodzi? A bo 18 lat temu narodziłem się na nowo, przyjąłem Pana Jezusa. Są tacy wierzący, którzy noszą tę świadomość, że pamiętają o takich rocznicach. Nie tak, że o rocznicach takich, wiecie, jak to w metrykach jest napisane. W czym tkwi istota radości, o której Pan Jezus powiedział w tych podobieństwach? Istota tkwi w tym, że ktoś był zgubiony, a i się odnalazł. Był stracony, był martwy, a żyje. Na tym polega radość, ponieważ zostaje zauważona różnica pomiędzy jednym stanem a drugim. Podkreślony wielki kontrast między jednym a drugim stanem. Jeśli ktoś takich rzeczy nie rozumie, nie widzi powodu do radości. Jeśli naprawdę nie rozumie, że ktoś szedł do piekła, a oto teraz już będzie w niebie, no to tak zwykle się nie będzie radował. Tylko ci, którzy rozumieją wagę sprawy, rozumieją tę różnicę, nie potrafią się nie radować. Pan Jezus to bardzo wyraźnie pokazał w tym ostatnim podobieństwie, kiedy to ojciec do wszystkich domowników mówi: syn mój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić, jest powiedziane. Naprawdę był umarły, a ożył. Kiedy ten starszy syn przyszedł z taką skwaszoną miną, niezadowolony, nie chciał wejść do środka, bo był bardzo niezadowolony, że się temu łobuzowi urządza jakąś imprezę, a on taki był zawsze porządny. Ojciec mówi do niego: należało się weselić i radować, że ten brat był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Tłumacz. A on nie rozumie czegoś takiego. Bracia i siostry, przez naszą reakcję w takich chwilach, kiedy grzesznik nawraca się, przeżywa upamiętanie, wyrażamy, czy wydajemy świadectwo naszej osobistej wiary w Boga. Jak my naprawdę rozumiemy upamiętanie, jaką rangę ma upamiętanie w naszym życiu. Kiedy się radujemy, to własnym sercem jakby doceniamy, pokazujemy to, co naprawdę to znaczy dla nas. I chciałbym, żebyśmy pomyśleli teraz w tej chwili o własnym upamiętaniu wszystkich. Jaką rangę dla nas ma sprawa naszego własnego upamiętania? I czy potrafimy naprawdę wyrażać tę radość z własnego upamiętania? Czy myśleliście kiedyś, dlaczego Kain chodził taki posępny, taki nagurmuszony? Dlaczego bogaty dostojnik odszedł po rozmowie z Panem Jezusem smutny? Ponieważ nie było w nich upamiętania. Zmiany myślenia, zmiany postawy. Kain tak zabił brata, potem już tylko myślał o tym, że wtedy jego zabiję. Takie było jego życie, napiętnowanie. Mieli kontakt z Bogiem, jeden i drugi mieli kontakt z Bogiem. Z Panem Jezusem, ten bogacz, samym Bogiem Ojcem, Kain. Ale nie przeżyli upamiętania i dlatego nie było radości w ich życiu. Nie byli ludźmi radosnymi. Dlaczego starszy syn z przypowieści o synu marnotrawnym się ze złości nie chciał wejść do domu? Bo chociaż był w domu ojca, to nie miał w ogóle serca ojcowskiego, nie miał jego sposobu myślenia. I dlatego był taki, a nie inny. Gdy człowiek naprawdę poznaje Boga, kiedy ma tę łaskę, że zaczyna myśleć jak Bóg, zaczyna nabierać jego cech, to wtedy w jego życiu pojawia się radość. Bo ktoś, kto się to naprawdę poznaje Boga i nie zostaje już taki sam jak Bóg. Można o Bogu wiedzieć, można posłuchać, można niejednego kazania posłuchać i poczytać całą Biblię i być dalej niezmienionym, kwaśnym i ciągle szemrającym, narzekającym. Ale ten, kto naprawdę poznaje Boga, to w jego sercu następują zmiany. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Udzielisz mnóstwo wesela. Sprawisz wielką radość. Radować się będą przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. To zapowiedź, prorocka zapowiedź tego, co będzie w wyniku przyjścia Syna Bożego na ten świat. Że pojawi się radość w ludzkich sercach, bo poznają Boga, bo dostąpią ludzie odpuszczenia grzechu. Kiedy przychodzi do serca prawdziwa pokuta, prawdziwa zmiana sposobu myślenia, człowiek się nawraca do Boga, to wtedy w jego sercu musi się pojawić radość. Musi się pojawić radość. Znamy modlitwę Dawida, króla, który po tym, jak zgrzeszył, modlił się do Boga, pokutował, wyznawał swoje grzechy Bogu. I w Psalmie 51, 9 wersecie niżej czytamy: pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanie. Daj, bym usłyszał radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi, zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mi od oblicza swego, nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochocie. Dawid, to jedno było dla niego wiadome, że kiedy zgrzeszył, kiedy złamał zasady, które Bóg mu objawił, w jego sercu pojawił się smutek, rozpacz. Nie miał już tej radości. Kiedy się modli, nawraca się do Boga, to modli się jakby jednocześnie o przywrócenie mu radości. Bo kiedy człowiek upamięta się, to radość się pojawia w jego sercu. Kiedy człowiek żył przed Bogiem, znał radość i odwrócił się od Boga i upadł w jakiś grzech, stracił radość. Zawsze straci radość. Kiedy się znowu nawraca, znowu pojawia się radość w sercu. To można po tym łatwo też i zobaczyć. Jak chodzi jakiś brat skwaszony, to nie wierzcie, że on tak naprawdę w Duchu Świętym i tak takie wspaniałe rzeczy przeżywa. To znaczy, że coś mu tam zaciążyło, coś tam nie jest, co sprawia, że jest taki kwaśny. Ale kiedy przyjdzie do Pana, kiedy się upamięta, kiedy się nawróci, to znowu pojawia się radość. Radość jest skutkiem ubocznym posłuszeństwa Bogu. Tak się człowiek posłuszny okaże, to też będzie ta radość. Jak żyje w jakiejś formie nieposłuszeństwa Słowu Bożemu, nie będzie radości. Moi kochani, prawda jest taka, że nie ma radości z samych deklaracji słów. Możesz tutaj na nabożeństwie śpiewać piękne pieśni, wyznawać ustami, tupaniem nogi, instrumentami i tak dalej. Jak ty, że ty tylko, że nie ma tym, żeśmy śpiewali. Nic takiego na świecie nie ma takiej wartości, jak Pan ma dla nas i tak dalej. Jeśli to są tylko deklaracje słowne, nie stworzą radości. Wyjdziesz, tu się uśmiechniesz może trochę, wyjdziesz z kaplicy, skrytykujesz tego kaznodzieję, tego pastora, cały świat skrytykujesz i będziesz żył dalej tak samo. Nie ma też radości z tak ogólnie poprawnego życia, że ogólnie jestem dobrym obywatelem Nowej Soli, prowadzę się w miarę dobrze, nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, chodzę do kościoła, nawet wspieram materialnie z głowy i tak dalej, jestem ogólnie porządny człowiekiem. Mężowi robię obiady. Czego jeszcze chcę? Z tego nie ma radości. Faryzeusz, ten bogaty młodzieniec, który przyszedł do Jezusa, on porządnie się prowadził, przykazania wypełniał,
ale on nie dał mu radości. Może słuchnie. Nie ma radości z religijnego życia, że będziemy, powiedzmy, różne tam obowiązki religijne wypełniać, Biblię sobie poczytamy, koniecznie 15 minut rano, codziennie musisz poczytać, mieć swój czas z Bogiem, cichy czas, czy jak to różnie nazywają. A potem jeszcze wieczorem przed snem Biblię poczytaj, a jeszcze na wszystkie nabożeństwa. To nie da radości. To nie da nam radości. Religijne życie nie daje nam radości. Jest to jeden sposób na to, żeby mieć radość w sercu. Żyć w upamiętaniu. Żyć w takim zwróceniu serca do Boga. Tylko prawdziwe upamiętanie daje radość. Jeśli chcesz przeżywać prawdziwą, głęboką radość w życiu, jeśli chcesz budzić się rano z lekkim sercem i z przyjemnością witać kolejny dzień, jeśli tak naprawdę chcesz, jeśli chcesz zasypiać wieczorem szczęśliwy, to powiem Ci, musisz być człowiekiem upamiętanym. Musisz być człowiekiem, który żyje blisko Boga. I zachęcam Cię, jeśli w Twoim życiu się coś takiego stało, że straciłeś radość. Pamiętasz, kiedyś się radowałeś. Pamiętasz, że kiedyś z takim zamiłowaniem do wszystkiego, co związane z Jezusem, chodziłeś po tym świecie, cieszyłeś, że i tamten, i Kazik się nawrócił, i tamten zaczął czytać, i tego, to cię podkręcało, to ci dawało radość. A dzisiaj, próbuję, i tak dalej. Jeśli coś takiego w tobie się stało, to mówię ci, upamiętaj się, zwróć się znowu do Boga. Tak jak Dawid, pokutuj, przyjdź do Boga, a wtedy radość pojawi się w Twoim sercu. Wtedy ten balon Twój się wzniesie. Wtedy wypuścisz go, wtedy on poszybuje. Wtedy całe otoczenie zobaczy, że Ty właśnie radujesz się, że znasz to uczucie radości. Pan Jezus przygotował nam pełne warunki, pełną podstawę do tego, żebyśmy chodzili w radości. Dał nam swoje słowo, abyśmy wiedzieli, jak możemy tę radość w naszym życiu utrzymywać. Powiedział kiedyś do uczniów, którzy przyszli tacy rozradowani, że demony są im podległe. 72, których wysłał na misję, oni wracają tacy nabuzowani. Demony są nam podległe. Pan Jezus na to spojrzał. Oczywiście nie skanił tego, bo i głupi jesteście, że coś tak nie zrobi. Wierzę, tak, bo widziałem szatana, który nie jak błyskawica spadł. Wszakże nie z tego się radujcie, że duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze krwi są zapisane. To jest podstawa dla radości ludu Bożego, dla Ciebie i dla mnie. Cokolwiek nam się w życiu uda, cokolwiek osiągamy, na jakimkolwiek poziomie duchowym jesteśmy, ile demonów żeśmy wypędzili, a przed iloma żeśmy uciekali, to nieważne. Ważne jest to, że nasze imiona są zapisane w niebie. I chodzi o to, żebyśmy mieli tę świadomość, żebyśmy tą świadomością żyli, żebyśmy się budzili rano, moje imię jest zapisane w niebie. Jestem dzieckiem Bożym. Żyję z Panem Jezusem. Ruszam w dzień z Panem Jezusem. Wszystko, co powiedział Pan Jezus, można by skwitować tym zdaniem, które wypowiedział kiedyś do uczniów w Ewangelii Jana w 15 rozdziale. To wam powiedziałem, aby radość wasza była zupełna. Wszystko, co znajdujemy w Słowie Bożym, jest po to, abyśmy w końcu właśnie chodzili w tej pełnej radości. W pełnej radości. A więc znasz radość z własnego upamiętania? Wiesz, co to jest? Jakby tak właśnie gdzieś ta radość odeszła, to dzisiaj, ta niedziela jest dobrą okazją, żeby tak jak Dawid zawołać: odnów mnie Ducha Bożego, przywróć mi radość do Tobie, serce czyste zlijmy. Panie, proszę. Panie, nie chcę chodzić takim kwaskowaty chrześcijanie. Nie chcę mieć takiej opinii. Nie chcę tak dłużej żyć. Pomóż. Pozwól mi się znowu radować z własnego zbawienia, z własnego upamiętania. I to się dzieje w sercu, umyśle. Kiedy podejmujesz decyzję, zostawiam się. tak uwikłałem się, tak się jakoś stało, że zacząłem coś tam w życiu robić i straciłem radość. To fakt. Ale teraz z całego serca nawracam się do Ciebie. Chcę Ci służyć. Koniec. Chcę Ci, Panie, służyć. Koniec z tym grzechem. Chcę iść za Tobą. Zwracam się do Ciebie. I radość Ducha Świętego. Takie serce. Boga. Tak Słowo Boże mi skończy. I w tym podobieństwie mamy też właśnie radość z upamiętania bliźniego. Bardzo ważne, mocno przepodkreślone przez Pana Jezusa. Zbór to jest miejsce doceniania i świętowania upamiętania innych ludzi. Gdzie jak gdzie, ale w zborze. Każdy akt nawrócenia, upamiętania jakiegoś człowieka powinien być doceniony, powinien być zauważony. Ten, kto się nawraca i przeżywa własną radość z upamiętania, potrzebuje innych ludzi, którzy by podzielili tę jego radość, którzy też się z nim pocieszyli, że on był zgubiony, a się odnalazł, że był w grzechu, a przychodzi do sporu, mówi: i chciałem wam, bracia i siostry, powiedzieć, że dzisiaj przeżyłem radość zbawienia. Ja po prostu nawróciłem się do Boga. Patrzy, a tu ktoś jeszcze wygląda, patrzy, ktoś tam śpi, coś tego. Jak zaraz? Chyba nie trafiłem do tego miejsca zapomnienia. Jak ktoś nastawiony na pieniądze i tak dalej mówi: ja wygrałem milion, to cieszę. Jak my nastawieni na zbawienie, uważający, że to jest najwyższa wartość, jaka może nam się przytrafić na ziemi, gdy trafia się nam tu jakiś człowiek, to sporo przychodzi się i nawraca, to cały zbór powinna ogarnąć fala radość, taka meksykańska fala. Z jednego rzędu na drugi powinien aż zapulsować spór radością, że się grzesznik nawrócił. Mark Twain powiedział kiedyś: smutek jest samowystarczalny. Jak się smucisz, to tam nie potrzebujesz towarzystwa. By odczuć jednak pełną wartość radości, musisz mieć kogoś, kto by się nią podzielił. Z kim by się nią podzielił? Jeżeli w zborze łączy nas co innego niż prawdziwe upamiętanie, takie nawrócenie się do Boga całym sercem, to nasze relacje zostaną w pewnym momencie rozbite. Coś nas innego połączyło niż fakt, żeśmy się upamiętali, że należymy do Boga, i ta radość związana z upamiętaniem, to po jakimś czasie te relacje się rozpadną. Pobędziemy, ktoś na pewno, ktoś komuś na odcisk nadepnie, ktoś komuś powie jakieś słowo i tak dalej. Ktoś się rozczaruje i relacje się rozpadną. Jeżeli podstawą radosnego nastroju w zborze jest jakiś sukces zboru, no bośmy kaplicę powiększyli, bośmy dostali jakieś wsparcie z Unii Europejskiej czy ze zachodniego jakiegoś zboru i tak dalej. Jeżeli instrumenty mają, albo nam się nawrócił prezydent miasta Nowej Soli, czy kto tam tu u was jest. Jeśli taki sukces nas tylko łączy, no to jakiś czasie ta radość z takich powodów zacznie. A jeżeli łączy nas radość ze wspólnego zbawienia, to będzie. Bracie i siostro, czy znasz radość z upamiętania innego grzesznika? Czy potrafisz się cieszyć, że ktoś kolejny się nawrócił do Boga? Jest takie miejsce w Słowie Bożym opowiadające o nawróceniu się ludzi w Samarii. 8 rozdział Dziejów Apostolskich. Filip tam dotarł i głosił Ewangelię. To miasto nie było miastem radosnym. Było raczej miastem napiętnowanym. Od czasów niewoli asyryjskiej Samaria, ta cała kraina, była napiętnowana, ponieważ w czasie tej niewoli asyryjskiej król asyryjski sprowadził na te tereny
różne pogańskie narody, one tam zamieszkały, zmieszały się z tą rodzimą ludnością i ani to byli poganie, ani to byli już prawdziwi Żydzi. Tam nie było za wiele radości. Było wiele pogardy, wiele poczucia niższości i pretensji. A oto dotarła ta Ewangelia o Jezusie Chrystusie. I ludzie się zaczęli nawracać. I zobaczyli swoją wartość w oczach Jezusa Chrystusa. Zobaczyli, że już nie są Samarytanie, wyrzutki, gorsi. Zobaczyli, że są umiłowanymi Boga, że Chrystus za nich umarł. Uwierzyli i jest powiedziane w 8 wersecie i było wiele radości po wyjściu. Bo jedni zaczęli doceniać zbawienie drugich, bo zaczęli się radować razem tym zbawieniem. Słuchajcie, kto należy do nieba, ten podziela radość nieba. Jeżeli my jesteśmy ludźmi Królestwa Bożego, jeżeli naprawdę naszym Ojcem jest Bóg w niebie, to tak jak już mówiłem, jak się modlimy, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, w naszych szeregach, w naszym dworze, w naszym środowisku, ta radość nieba jest odzwierciedlona. Tam w niebie się radują, że grzesznik się nawraca i my, i z gór się radują. Dlatego wiedząc, jaka jest wola Boża, jaka jest atmosfera nieba, gdy grzesznik się nawraca i my zechciejmy, zapragnijmy podzielać tę radość nieba. Módlmy się o to, by Pan odnowił w nas radość zbawienia. Módlmy się o to, żeby w naszym zborze było wiele radości. Żebyśmy słynęli z tego, że radujemy się z własnego zbawienia i podchwytujemy radość z tego, że się ktoś inny nawrócił, że się ktoś upamiętał. Powróćmy na momencik jeszcze do tej ilustracji z balonami. Gdybyśmy dzisiaj tutaj na tym nabożeństwie trzymali te sznureczki z balonikami, gdyby na początku nabożeństwa nam zostały rozdane. Co byś zrobił ze swoim balonikiem? Zniósłby się twój balonik? Czy byś go ciągle jeszcze trzymał? Chciałem was dzisiaj zachęcić. Wezwać imię Pana. Niech nasz balon zleci. Niech teraz, kiedy będziemy się modlić, jeśli go ciągle jeszcze trzymasz, bo coś ci trzyma, bo coś sprawia, że nie możesz się tak radować w pełni, że nie wyrażasz tej radości. I będziemy się modlić, proś Pana, żeby odnowił tę radość w pełni. I ten balon się zniesie. I to, co się dzieje w niebie, będzie się działo w Twoim sercu. Będzie się działo w Waszym zborze, w naszym zborze, w naszym zborze. Bo taka jest wola Boża. Bo Bóg chce widzieć, jakiego lud się raduje. Bo Bóg chce widzieć, że podzielamy Jego radość z upamiętaniem grzesznika. Że mamy ten sam system wartości, ten sam sposób patrzenia, że jesteśmy myśli Chrystusowi. Ej, ludu Boży. Ej, uśmiechnijcie się. Będziemy się radować? Powstańmy do modlitwy. Nie chodzi mi o żadną sztuczną radość. Ale jeżeli zechcesz przez chwilę pomyśleć, czy ja mam naprawdę radość w sercu? Czy Duch Święty wypełnia moje serce? Kiedy Duch Święty wypełnia serce, to jest tam radość. Nie jest jakaś głupkowata wesołość, ale jest radość. Radość w Panu. Radość duchowa. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się, pisał apostoł Paweł do Filipian. Pomyśl, jak jest z radością twojego serca i proszę cię, nie wychodź dzisiaj z tej kaplicy. Jeżeli na tę sprawę tak nie spojrzysz trzeźwo. Nie dokonasz oceny. A jeśli odkrywasz, że ostatnie tygodnie to nie były wcale dni radości w Duchu Świętym, tylko jakieś pretensji, jakieś skryzoty, jakieś niechęci, jakieś krytyki, wyznaj to Bogu dzisiaj. Zwróć się do Niego. Odwróć się od grzechu. Odwróć się od tych postaw. zwróć się do Niego, a On wypełni twoje serce radością. Jeśli zauważasz, że nie potrafiłeś się radować ze zbawienia innych ludzi, to proś Pana, aby dał ci atmosferę nieba do twojego serca, żebyś się radował tak, jak w niebie się radował.